Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj sobie trochę pogadamy o kontynuacji tego, o czym zaczęłam mówić w zeszłym tygodniu, czyli trochę o tym, gdzie sztuczna inteligencja pod różnymi postaciami, trochę więcej się teraz zajmujemy obszarem takich naszych asystentów, gdzie ona się uplasuje, w czym nam będzie pomocna i jak najbliższe lata, taki bierzemy sobie horyzont do 2030, pokażą nam zmiany w rozwoju sztucznej inteligencji, żeby zobaczyć, gdzie ona się nam przyda, ale w których obszarach też zastąpi naszą pracę. To jest dla nas ultra ważny temat i dlatego staram się dużo o tym mówić. Rynek pracy, edukacja to są kluczowe obszary, którymi się staram zajmować. Myślę, że z punktu widzenia nas wszystkich są bardzo ważne, ale też dlatego, że są ważne z punktu widzenia tego, że dzisiaj możemy coś z tym zrobić, jeżeli wiemy, jak będzie wyglądało jutro. Dużo dyskutujemy ostatnio na temat tego, czy sztuczna inteligencja zastąpi wszystkich programistów, czy będzie jedynym koderem świata. I oczywiście zdania są podzielone. We wszystkich tych zdaniach jest dużo prawdy. Zanurzmy się trochę w tym temacie. Peter Diamandis, mój szef amerykański, można powiedzieć twórca Singularity University, osoba, którą też często czytam i słucham, organizuje taką konferencję, która się zresztą zaraz zbliża, więc myślę, że w kolejnych tygodniach będę Wam ciekawostki z tej konferencji opowiadała w kolejnych odcinkach, ale trochę się odniosę do zeszłorocznego Abundance Summit, imprezy, którą Diamandis robi od wielu już lat. W zeszłym roku ona była oczywiście głównie pod hasłem sztucznej inteligencji i występował na niej Emad Mostak, to jest szef takiej znanej AI organizacji Stability AI. Jest autorem między innymi takiego narzędzia jak Stable Diffusion, o którym czasem mówię. I on powiedział w zeszłym roku na tej konferencji, co zresztą wywołało szereg potem przedruków z tej wypowiedzi i dyskusji, za 5 lat nie będzie już ludzi, którzy kodują. Nie będzie potrzeby ludzi, którzy kodują. No i zajmiemy się trochę tematem, czy powinniśmy to uznać za nieuniknione, czy powinniśmy dzisiaj sobie powiedzieć okej, nie ma potrzeby, żeby nasze dzieci uczyły się kodowania, bo trochę o tym jest też ta dyskusja. No i z jednej strony jest dosyć sporo mocnych dowodów na to, że sztuczna inteligencja już właściwie w wielu obszarach przewyższyła zdolności ludzkich programistów. I spójrzmy na takie wątki. Na przykład na początku 2023 roku ChatGPT od OpenAI, to taki wczesny jeszcze ChatGPT, nie ten, którego mamy teraz, który jest już dużo bardziej zaawansowany. Taki wczesny ChatGPT zdał egzamin Google'a dla programistów tak zwanego high level, wysokiego poziomu. I zdał ten egzamin tak jak ludzcy programiści. Drugi wątek, później w 2023 roku GitHub poinformował, że 46% kodu we wszystkich językach programowania, który się tworzy u nich, jest tworzone przy użyciu Copilota, czyli takiego narzędzia programistycznego, który jest oparty na sztucznej inteligencji. 46% kodu, czyli połowa roboty praktycznie. No i trzecie takie ciekawe wydarzenie, AlphaCode, to jest produkt firmy DeepMind, która jest częścią Google'a, Demis Hassabis, też często przeze mnie cytowany, jeden z tych takich tak zwanych wielkich od AI-a. AlphaCode w swoim debiucie przewyższył ludzkich programistów w takim starciu z ponad 5000 użytkowników. Pokonała 45% z nich, robiąc szybciej i lepiej różnego rodzaju zadania. No i biorąc pod uwagę sobie to, że wszystkie te trzy wydarzenia miały miejsce w pierwszym tak naprawdę roku od powstania, od momentu, kiedy ChatGPT ujrzał światło dzienne, czyli w takim bardzo, powiedzmy sobie, wczesnym etapie, biorąc pod uwagę to, że w ciągu ostatnich kilku tygodni już była też cała masa zmian, to co się może wydarzyć w ciągu najbliższych 2 czy 3 lat, kiedy technologia będzie się rozwijać w co najmniej takim tempie, jeśli nie w szybszym? I trzeba się zastanowić, czy sztuczna inteligencja całkowicie wyeliminuje potrzeby ludzkich programistów jeszcze w tej dekadzie? No, wydawałoby się, że w sumie dlaczegoż by nie? A może z drugiej strony, zamiast eliminować tych programistów, generatywna sztuczna inteligencja, bo o niej tutaj mówimy, pozwoli, jak sobie patrzymy z innej strony, pozwoli każdemu z nas stać się programistą czy programistką, bo wielu z nas tej kompetencji nie ma, a dzisiaj być może da to taką szansę, tak? Możemy z dwóch stron medalu popatrzeć na to wyzwanie. Możemy patrzeć z pozytywnej, możemy popatrzeć z negatywnej, tak? I teraz w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać taki obraz przyszłości, który zmienia naszą perspektywę, że niekoniecznie to musi być niedobór, to może być wręcz odwrotnie, to może być jakaś fajna, korzystna dla nas okazja do tego, żeby powiedzmy sobie tym osobom, które można by dzisiaj było nazwać nieuprzywilejowanymi, będzie mogła sobie korzystać właśnie z takich różnych narzędzi. No właśnie, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja demokratyzuje kodowanie, programowanie. W przyszłości, w której generatywna sztuczna inteligencja zajmuje się kodowaniem, każdy, kto chce, może po prostu wyrazić to, czego chce w języku naturalnym swoim, czyli w angielskim. My możemy spokojnie to zrobić w języku polskim i będzie mógł używać generatywnej sztucznej inteligencji do przekształcania swoich pragnień, zadań różnych w kod, jednocześnie w coś. Tak jak dziś umieszczałam to na swoich mediach społecznościowych, że Google stworzył takie ciekawe narzędzie Genie, które przekształca tekst w grę, prawda? I jest to kolejny jakiś taki obszar. Wcześniej twórcami gier mogli być wyłącznie ludzie, którzy potrafią programować. Ewentualnie, jeżeli nie programujemy, mamy taką wysoką kreatywność w tym obszarze, że chcielibyśmy projektować gry, no to musieliśmy mieć takiego trochę pośrednika. Teraz powolutku już jest on niepotrzebny. Mówił o tym w 2023 roku taki człowiek, który stał się ostatnio sławną postacią, dyrektor generalny firmy NVIDIA, to jest ta, co produkuje chipy. Jest troszeczkę, można powiedzieć, monopolistą na rynku, tak gwałtownie urosła. Ostatnio stała się jedną z najbardziej pożądanych i weszła do tej grupy, na to podium największych firm technologicznych na świecie. Jensen Huang, dyrektor generalny tej firmy, powiedział w okolicach 2023 roku: zdemokratyzowaliśmy programowanie dla każdego, kto mógłby wyjaśnić w ludzkim języku konkretne zadanie do wykonania. Czyli de facto można powiedzieć, znakomita część ludzkości jest w stanie powiedzieć, czego chce, tak? Oczywiście nie jest to takie znowu proste, bo jak już widzimy, próbkując sobie te narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, jeśli nie potrafimy dość dobrze sformułować swoich myśli, wcale niekoniecznie to jest łatwe, no to rzeczywiście zgodnie z powiedzeniem shit in, shit out, jak słabo zapytamy, to dostajemy słabą odpowiedź. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeśli rzeczywiście popracujemy nad tym naszym pytaniem, zrobimy krótsze te pytania, nadamy rolę technologii, czy powiemy, jesteś nauczycielką języka polskiego, napisz mi w związku z tym to i to, albo jesteś programistą, prawda? I wówczas on lepiej rozumie to swoje zadanie i wówczas dostarcza nam lepszej odpowiedzi. Ale tak czy siak zdemokratyzowaliśmy programowanie, bo możemy dzisiaj mówić do tej technologii. I w ten sposób będą kodować prawnicy, czy lekarze, czy dzieciaki. Tak naprawdę każde dziecko może to robić. Eliminując te bariery, które kiedyś blokowały naszą kreatywność w tym temacie, każdy może budować systemy różnego rodzaju, nawet zaawansowane, które rozwiązują problemy i będą miały szansę tworzyć jakąś wartość dla społeczeństwa. Spójrzcie na to z tej strony. Spójrzmy z strony takiej obfitości. No właśnie. I teraz mamy już od dłuższego czasu takie platformy, które umożliwiają tę rewolucję. One są nazywane często no-code albo low-code. I one umożliwiają osobom albo bez żadnej wiedzy programistycznej, albo z bardzo niewielką wiedzą, szybkie i ekonomiczne, na przykład tworzenie aplikacji. Tego typu narzędzia już od kilku lat są dostępne. Można się szybciutko przeszkolić z ich tworzenia właśnie aplikacji za ich pośrednictwem i tak naprawdę one demokratyzują te możliwości, czy już nie tylko dział IT, już nie tylko programiści mogą się tymi rzeczami zajmować, ale też wiele różnych innych osób z przeróżnych działów, czyli ludzie ze sprzedaży, ludzie z marketingu, ludzie z produktu, z finansów, z dowolnego obszaru. No właśnie, takie platformy no-code charakteryzują się często bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika, bardzo osobom takim naprawdę nietechnologicznym ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji ludziom związanym właśnie z biznesem, którzy posiadają na przykład specyficzną wiedzę w danym obszarze, ale mają ograniczone lub żadne lub zerowe umiejętności kodowania i wówczas wypełnia się tą lukę między wymaganiami biznesowymi a wymaganiami umiejętności tworzenia oprogramowania. Z drugiej strony te platformy niskokodowe, czyli low code, nadal wymagają podstawowej znajomości kodowania, Wówczas one dają taki troszeczkę wyższy stopień dostosowania i możliwości integracji, a dzięki temu są preferowane przez różnych specjalistów IT do bardziej troszeczkę złożonych zadań. Tak? Ale takie podejście zapewnia solidne narzędzie w rękach tak zwanych programistów obywatelskich do tworzenia na przykład funkcjonalnych aplikacji internetowych, różnych funkcji automatyzacji biznesu. Więc te narzędzia są już troszeczkę przez nas znane. No właśnie, czy w tym nowym środowisku nauka kodowania nadal ma sens? Odpowiedzmy sobie na to fundamentalne pytanie. Czy dzieci powinny kontynuować naukę na przykład Pythona czy innego języka programowania? Chociaż u wielu pierwszą taką reakcją może być odpowiedź nie, to wielu ekspertów, dyrektorów, szefów działów sztucznej inteligencji ma trochę inne zdanie i ja też się ku temu zdaniu przychylam, bo w kodowaniu nie chodzi tak naprawdę do końca, bo nie tylko chodzi o konkretny język programowania, ani nawet o pisanie programów jako takich, ale chodzi o kultywowanie pewnego specyficznego sposobu myślenia, to jest sposób myślenia obliczeniowy. Czyli zwiększanie zdolności do dzielenia złożonych problemów na możliwe do zarządzania elementy. Opracowywanie logicznych rozwiązań i tym samym uruchamianie krytycznego myślenia, które jest bardzo ważną kompetencją przyszłości. Więc tak, granie w szachy, uczenie właśnie gier programistycznych. Ostatnio też publikowałam różnego rodzaju fajne pomysły na gry programistyczne dla dzieci, gry właśnie do nauki kodowania, bo w ten sposób uczymy się myśleć właśnie w taki sposób, który nam się w naszym życiu przyda i umiejętność ta będzie coraz ważniejsza. Oczywiście jest prawdą, że sztuczna inteligencja umożliwia maszynom mówienie i po angielsku, i po polsku. Jeśli naprawdę chcesz współpracować ze sztuczną inteligencją i korzystać z jej pomocy, niekoniecznie trzeba znać tak zwany rodzimy język sztucznej inteligencji, ale jednak wciąż daje to przewagę. Można powiedzieć, i takie sformułowanie usłyszałam, i ono mi się bardzo podoba, najlepsi programiści ludzkości będą hybrydami, czyli to będzie niejako nadal współpraca człowieka, który rozumie i wie, jak i jest też takim końcowym użytkownikiem i wie, po co to jest, z technologią, która bardzo dużo rzeczy będzie przyspieszać i ułatwiać. No właśnie, technologia to też nie jest nowość. Od lat pomaga nam robić więcej i szybciej. Zrobotyzowany sprzęt rolniczy na przykład zwiększył wydajność pracy robotnika rolnego 1000-krotnie. Kiedyś, nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze te czasy, podczas gdy komputery zwiększyły możliwości zarówno inwestorów, jak i naukowców, jak i różnego rodzaju, powiedzmy sobie, artystów digitalowych w sposób niewiarygodny. Teraz sztuczna inteligencja umożliwia najlepszym programistom wielokrotne zwiększenie ich umiejętności, sprawność i tempo programowania. Tak? Programowanie oparte na sztucznej inteligencji jest pewnego rodzaju superpower, zarówno dla osób początkujących, ale też dla bardzo doświadczonych. Narzędzia takie jak Replit czy GitHub Copilot pomagają programistom zautomatyzować takie prace, które są zbędne, pozwalają im uczyć się szybciej, pozwalają im wydajniej pracować, pozwalają swoją produktywność skalować i odzyskiwać najważniejszą naszą wartość, jaką jest czas. Przykładowo naukowcy z Microsoftu odkryli, że programiści korzystający z asystentów AI wykonywali zadania o 55% szybciej niż ci, którzy z takich asystentów nie korzystali. A badanie MIT pokazało, że 5% najlepszych programistów na świecie osiągało o cały rząd wielkości lepsze wyniki, współpracując ze sztuczną inteligencją niż nie współpracując. Więc zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości, najlepsi programiści będą hybrydami, czyli ludźmi współpracującymi ze sztuczną inteligencją i niejako przez nią wzmacnianymi, tak? Czemu to jest ważne? Czemu to ma znaczenie? No właśnie, dlatego że demokratyzując zdolność ludzkości do programowania oraz wielokrotnie zwiększając umiejętności naszych już najlepszych programistów za pomocą AI, super doładowujemy rozwój swój, super doładowujemy swoją przyszłość. I teraz w tym samym czasie sztuczna inteligencja uczy się, jak samodzielnie kodować i poprawiać swoją wydajność i możliwości, więc bez wątpienia przyspieszamy w ten sposób tempo postępu technologicznego, które już jest szybkie, ale bardzo nam się spieszy do rozwiązania niektórych wielkich problemów ludzkości, jakim jest wciąż na przykład nierozwiązany problem leku na raka, czy nierozwiązany problem na przykład dostępu do bardzo taniej lub darmowej energii, albo też magazynowania energii, prawda? Warto też podkreślić, że takie narzędzia umożliwiają pojedynczym osobom czy też małym zespołom podejmowanie wyzwań, które były wcześniej dostępne tylko dla wielkich korporacji czy dla rządów, prawda, czy dla jakichś ogromnych organizacji. A dzisiaj jednoosobowy startup czy mały zespół naprawdę może uczynić cuda. Co jeszcze mogą nam pomóc zrobić tacy asystenci AI w różnej formie w najbliższej przyszłości, jaka będzie ich moc? No właśnie, będą mogli przede wszystkim, myślę, że to jest kluczowa rzecz, zaoszczędzić nam czas. No właśnie, według niektórych ekspertów będą służyły jako nasze alter ego. Będą nas, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, znały bardziej intymnie niż jakakolwiek inna osoba w naszym życiu, bardziej niż nasi rodzice, bardziej niż przyjaciele czy partnerzy, partnerki. Jest taka książka The Future Computed, którą napisał Brad Smith z Microsoftu i niejaki Harry Shum. I oni pokazują taki obraz, którym wam troszkę dzisiaj powiem, jak będzie wyglądał typowy dzień w 2030 roku, który będzie taki na co dzień zasilany przez asystentów AI naszych osobistych, takich Jarvisów, jak miał Iron Man. Ja się podzielę troszeczkę dostosowaną wersją tej wizji, biorąc pod uwagę to, co już wiemy. Ta książka powstała jakiś czas temu, jeszcze wiele tej świeżej wiedzy, którą mamy dzisiaj, nie mieliśmy. Ale trochę powiem też, jaki jest obecny stan asystentów głosowych. W Polsce się ich mało stosuje, bo teraz mamy generatywną sztuczną inteligencję, czyli Claude, ChatGPT, Google Gemini i te wszystkie fajne narzędzia, z których sobie już przynajmniej części korzystamy, przynajmniej troszeczkę. Ale w Polsce mało korzystamy z narzędzi z asystentów głosowych, takich jak na przykład Alexa, która chyba od Amazona, która jest najbardziej popularna, czyli asystent, no, który wchodzimy do domu i do niego gadamy, on wykonuje jakieś czynności, prawda? Teraz ja sobie wyobrażam, że mariaż tych dwóch technologii ze sobą, czyli dodanie generatywnej sztucznej inteligencji do takiego asystenta głosowego lub odwrotnie, który już dość gada, może właśnie uczynić takiego idealnego asystenta AI, z którym możemy sobie działać. I taki trend jest, istnieje i on się nazywa AI Human Collaboration That Will Skyrocket Across Professions, czyli cały taki wielki trend, który mówi, że współpraca między sztuczną inteligencją a człowiekiem właśnie w takim obszarze posiadania takiej fuzji z technologią zupełnie na nowy sposób zbuduje nam rynek pracy. No to sobie zobaczmy taki dzień z wczesnych lat 30. Wyobraźmy sobie, ty sobie jeszcze śpisz, a twój asystent, taki właśnie mariaż czata GPT z Alexą, przegląda twój kalendarz, rozmawia jednocześnie w obszarze internetu rzeczy z innymi urządzeniami w twoim domu, w ogóle kompletnie nie jakby pomijając ciebie, tylko powiedzmy robiąc dla ciebie robotę troszeczkę za twoimi plecami, żeby zaplanować twój dzień, podczas gdy ty sobie śpisz. Mając jakby świadomość, jakie są twoje cykle snu, taki asystent obudzi cię dokładnie w czasie, w którym poczujesz się najbardziej wypoczęta czy wypoczęty, w tak zwanym oknie czasowym, które wcześniej zatwierdziłeś, czyli wiesz, dobra, obudź mnie między 6:20 a 7:00, tak? I wtedy budzi cię w tym momencie, to jest najbardziej optymalne, powoduje, że budzisz się w sposób najbardziej naturalny, jesteś najbardziej wyspany. Monitoruje oczywiście twoje wszystkie parametry zdrowotne za pośrednictwem któregoś tam kawałka technologii ubieralnej, żeby się upewnić, że jesteś w swojej najlepszej formie. Gdy się przygotowujesz na spokojnie do swojego dnia, twój asystent cię informuje o wszystkich wiadomościach, o tym, co się zadziało w twoich mediach społecznościowych, które uważać będzie, że są istotne dla ciebie na tym etapie dnia. Przedstawia ci spotkania, sugeruje najlepszy czas, o który trzeba wyjść z domu, na podstawie jakby badania natężenia ruchu o danych godzinach. Już dla ciebie zamówił autonomiczny transport na odpowiednią, oczywiście idealną chwilę. Może twoje pierwsze spotkanie, jest to spotkanie wirtualne z zespołem gdzieś tam z Azji, więc odbywasz je oczywiście w AR-owych, czyli w AR-owych okularach, takich jak na przykład w tej chwili wypuściła Meta z Ray-Banem. To jest takie okulary od augmented reality, czyli takiej rozszerzonej rzeczywistości. Dołączasz tych znajomych do znajomych w wirtualnej sali konferencyjnej w dowolnym języku, bo może na przykład, nie wiem, mówione jest to spotkanie po chińsku, ale jednocześnie w czasie rzeczywistym ty słyszysz w dowolnym swoim języku, czyli na przykład po polsku, tak? Więc jakby bariera językowa kompletnie nie istnieje. Przez cały dzień twój wirtualny asystent przegląda twoje maile, przegląda wszystkiego rodzaju, zbiera ze wszystkich komunikatorów informacje, pisze, odpisuje w twoim imieniu. Często je zatwierdzasz, ale też nie we wszystkich obszarach, bo tam, gdzie już coś jest rutynowego, to nawet sam się pewnie zgodziłeś, czy zgodziłaś, żeby ich nie zatwierdzać, żeby już szły poza tobą. Przygotował twój asystent też kilka raportów, które potrzebne były do przygotowania, jakiś wniosek patentowy na przykład, który cię szalenie ekscytuje. Zasugerował ci, o której godzinie co powinieneś, czy powinnaś zjeść, jakąś przekąskę w oparciu o to, na przykład, co jest optymalne dla twojego poziomu energii, obecnej wagi, obecnego wieku, twojego składu krwi. Kiedy wracasz z biura do domu, czy z jakichś spotkań, on ci włącza też jakąś rewelacyjnie idealną, ulubioną przez ciebie melodię, która cię wprowadza w taki nastrój, jaki jest właściwy do danej pory dnia, albo przestawia cię z tego nastroju, bo on też jakby opakowawszy cię wcześniej w różne czujniki, wie dokładnie, w jakim nastroju wracasz do domu, więc może cię czasem chce podnieść na duchu, powiadomić, że kolacja będzie za 20 minut i zasugeruje może jakiś zabawny program, może jakiegoś twojego ulubionego komika, aby umilić ci czas. No i teraz takie pytanie, jak blisko jesteśmy tej przyszłości? No jesteśmy i blisko, i daleko. Ona jest absolutnie możliwa i absolutnie możliwa jest w ciągu najbliższych kilku lat. I absolutnie wiele z nas będzie chciało. Myślę, że to troszeczkę nas przeraża. Ja owszem rozumiem, że myślimy sobie, Boże, wszystko będzie zautomatyzowane, ale zawsze mówię, że jakbyśmy sobie pogadali 15 lat temu o tym, że codziennie będziemy, że będziemy żyć życiem innych ludzi, oglądając 10-sezonowe seriale, każdy po 20 odcinków, po 50 minut, więc będziemy fascynować się życiem innych, to też uznalibyśmy, że to jest okropne i pewnie odbiera nam jakby postrzeganie rzeczywistości, a w sumie wiele osób to robi i to, że osoby spędzają po 9 godzin dziennie w smartfonie, przeglądając po prostu, będąc tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, też uznalibyśmy, że to jest szalone, a dzisiaj tak aż nas to strasznie nie przeraża, tak? Oczywiście wiemy, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale jakby igrzysujemy w tym świecie, więc nie jest dla nas jakiś super szok. No właśnie. Jaki jest obecny stan takich asystentów głosowych opartych o sztuczną inteligencję? No więc większość, która korzysta, część z nas może również, ale oczywiście dużo więcej korzysta się z tego, powiedzmy, na przykład w Stanach, to jest Siri od Apple, którą mamy w telefonie, która jest relatywnie głupia, przyznam szczerze, to jest Alexa od Amazona, którą sobie możemy zamontować w domu, to jest Google Assistant też. No i coraz więcej będziemy rozmawiać też z naszymi modelami językowymi, tym razem już multimodalnymi, takimi jak na przykład Google Gemini, który jeszcze w Polsce jest niedostępny, ale za chwilę będzie, czyli takimi, którymi możemy coś napisać, a oni nam odpowiedzą, albo możemy wydać polecenie głosowe, a oni nam odpiszą, nie wiem, zaśpiewają, wyślą jakiś obrazek. Asystenci głosowi będą w ogóle stale rozwijać swoje możliwości, już to robią i powolutku zaczną wykonywać wszystko. Od kupowania przedmiotów online, wysyłania w naszym imieniu SMS-ów, po wyznaczanie czasu podróży, tras, dostosowanie, nie wiem, temperatury w domu, świateł, zamków, otwarcia, zamknięcia. No, wciąż te wszystkie urządzenia są dość prymitywne i wymagają aktualizacji ze strony właśnie generatywnej sztucznej inteligencji, ale te mariaże, te linki już się powolutku zaczynają, więc tak jak mówię, to raczej pójdzie dosyć szybko. Bez wątpienia niedługo to nadejdzie. I teraz Siri nadal, albo na przykład nie mała asystent w moim samochodzie wciąż nie potrafi napisać właściwie mojego imienia, albo też zniekształca z angielska imiona osób, do których na przykład chcę wysłać SMS-y. Ale wyobraźcie sobie, że to nie zawsze tak jest, że one są takie omylne mocno, bo też trochę uczą się nas w czasie. I też około 72% użytkowników tych asystentów uważa swoje urządzenia za krytyczne dla ich codziennej rutyny. Więc jeśli już wprowadziło ją do rutyny, to nie chce z tego zrezygnować. Na dzień dzisiejszy Alexa jest zainstalowana w około 500 milionach urządzeń, a Google Assistant to ponad miliard urządzeń. Słuchajcie, czyli można powiedzieć, że 1,5 miliarda ludzi ze świata cywilizowanego używa takich asystentów. To nie jest mało. No i w jakim miejscu jest Alexa, tak? Szefem Alexy w Amazonie jest niejaki Rohit Prasad, który w tym samym czasie jest liderem zespołu do spraw rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, więc łączy trochę te dwa tematy i ma taką wizję Alexy, żeby ona się stała niezbędnym osobistym asystentem, doradcą i towarzyszem dla każdego i w dowolnym momencie praktycznie wszędzie. No właśnie, Alexa może wykonywać szereg funkcji, kontrolować inteligentny dom, pomagać w nauce na dowolny temat, tłumaczyć, dawać przypomnienia, wykonywać część czynności za nas. Rockstar podaje 3 przykłady tego, jak bardzo Alexa ewoluowała od czasu swojej premiery, która była, uwaga, 10 lat temu. I teraz pierwszy z nich to jest proaktywna pomoc. Więc taki przykład bycia proaktywnym, a właśnie 2 przykłady, to jest Alexa Hunches i Alexa Routines. I teraz dzięki Alexa Hunches, jeśli na przykład zostawisz otwarte drzwi do garażu w swoim inteligentnym domu, Alexa ci przypomni, albo też powie ci o tym, że po prostu je zamknęła. Alexa Routines może być na przykład używana w taki sposób rano, że kiedy na przykład stopujesz swój budzik, już chcesz wstać, to Alexa automatycznie włącza ci. Jeżeli na przykład jest to w Polsce zimą, czyli na przykład budzisz się o 6 i nadal jest czarno za oknem, to ona włącza ci trochę światło w taki sposób, żeby imitowało światło dzienne. Zaczyna ci podawać informacje o pogodzie, jeśli cię interesują, czy na przykład uruchamiać jakiś program poranny, który cię interesuje. Nie wiem, czy tam chcesz wiedzieć, jakie są notowania kryptowalut, czy coś tam innego, czy na przykład TVN24. Następnym krokiem jest to, co jest nazywane, co powinienem, czy co powinnam obejrzeć. Może być tak, akurat Rohit Prasad to robi, czyli Amazon, który uruchomił ostatnio coś, co się nazywa doświadczenie konwersacyjne, będzie łączyć rekomendacje Alexy ze stacjami telewizyjnymi, z jakimiś YouTube'ami, z różnymi dawcami kontentu. Będzie przekształcał w ten sposób Alexę w eksperta od rozrywki. To nie jest głupie, bo dzisiaj bardzo nam trudno jest odnaleźć się w treściach. Nawet jeśli coś lubisz, to tych treści jest tak dużo. Zobaczcie, ile mamy pochowanych, ile mamy zrobionych screenów. Ja nawet po prostu nie potrafię tego policzyć. Tego nigdy nie kasuję, tylko dokupuję tą pamięć, mimo że jestem niby taką ekspertką. A jednak czasami szef bez butów chodzi, kochani. Więc taki, powiedzmy sobie, kurator kontentu, kurator twórczości przeróżnej, który mi poda tylko te rzeczy, które są najfajniejsze, najlepsze, najważniejsze i akurat mi się najbardziej przydadzą, no nie jest to głupi pomysł, tak? Zakupy. Kolejny obszar. Można, używając wyłącznie głosu, za pośrednictwem Alexy złożyć zamówienia, pozyskać odpowiedzi na pytania dotyczące różnych produktów, otrzymać powiadomienia. Za chwilę będzie gotowa taka funkcja, właściwie już jest w Stanach, Shop the Look, czyli ona pozwala klientom przeglądać produkty kosmetyczne, różne modowe, towary do domu, mówiąc na przykład: Alexa, pokaż mi, chcę sobie kupić czarne spodnie do jogi. Tak i pyk, widzimy takie rzeczy, możemy je wybrać. No właśnie, w najbliższych 2 czy 3 latach Alexa jest postrzegana w taki sposób, że dąży się do tego, żeby ona była osobistą sztuczną inteligencją, która jest natychmiast dostępna dla ciebie, gdziekolwiek jesteś i może zrobić dla ciebie wszystko, co ci jest w danej chwili potrzebne. Oznacza to, że wszystkie dane sensoryczne, będzie miała dostęp do nich, będą wykorzystywane we właściwym kontekście otoczenia, będzie wiadomo, kim jesteś, gdzie jesteś, z czym i z kim wchodzisz w interakcję, jak mówisz, co mówisz, czego oczekujesz, co lubisz, co ci się podoba. To będzie pewnego rodzaju proaktywna pomoc, która będzie wspomagała nasze codzienne działania. Drugą taką technologią jest asystent Google. Więc Sisi Xiao, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej nazwisko, czyli dyrektor generalna zajmująca się asystentem Google, uważa, że głosowe interfejsy staną się dużo bardziej konwersacyjne. Nie będziemy mówić już do niego: hej Google, tak jak dzisiaj mówimy. I ona z kolei opowiada o 2 takich przykładach, jak ta przyszłość niedaleka bardzo może wyglądać. Jedna z takich przyszłości to będą tak zwane szlifrazy, czyli będą one pozwalały zaakceptować lub odrzucić na przykład połączenia telefoniczne, żeby nie trzeba było powiedzieć: hej Google, zrób coś tam albo odrzuć to polecenie. Są tak zwane szybkie frazy i na przykład będziemy mogli zaprogramować całą masę różnych krótkich poleceń, tak żeby nie zajmowały nam czasu, czyli na przykład włącz wszystkie światła w kuchni, tak? I pyk, będziemy mieli zaprogramować tak, że wtedy wszystkie światła w kuchni się, albo wyłącz wszystkie światła, wychodzę, pyk, albo po prostu wychodzę i wtedy wszystkie światła się gaszą. Jako tak zwaną szybką frazę można też na przykład skorelować ją z budzeniem, albo właśnie z wychodzeniem z domu. Drugim przypadem jest coś, co nazywa się spójrz i mów, czyli taka funkcja, która znowu eliminuje potrzeby mówienia tego głupiego hej Google na początku, czego nic nie chce mówić, bo to wszystkich irytuje, do takiego inteligentnego wyświetlacza, więc na przykład możemy dzisiaj spojrzeć po prostu tylko w kamerę i ona wtedy zeskanuje naszą twarz i wówczas już ten asystent jest gotowy, żeby odpowiadać na wszystkie nasze pytania, żeby spełniać nasze wszystkie prośby, pytania czy potrzebę działania. Czyli jeśli wejdziesz do kuchni i zauważysz, że cieknie kran, spojrzysz tylko na ekran, zauważysz, że to jesteś ty i wtedy mówi, dawaj mi tutaj listę wszystkich pobliskich hydraulików, a najlepiej do pierwszego zadzwoń i niech przyjedzie w ciągu godziny, prawda? Czemu to jest ważne? No właśnie. W ostatnim odcinku podcastu mówiłam o tym, że każdy z nas będzie miał w przyszłości jakąś wersję Jarvisa jak Iron Man. I teraz niezależnie od tego, czy to będzie ChatGPT poprawiony, czy to będzie Amazon, czy to będzie Google, czy to będzie cokolwiek tam innego, będziemy mieli takiego co-pilota w naszym życiu, który nam będzie pomagał zmaksymalizować nasze działania, tempo i zaoszczędzić nas czas, a zminimalizować ilość czasu spędzanego na wychowywaniu przeróżnych prostych zadań, takich, które nas kompletnie nie interesują, żeby je wypełniać. I teraz czy to w domu, czy to w pracy, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej zintegrowana ze wszystkim, co robimy, ze wszystkim, czego potrzebujemy. Myślę, że to jest taka naprawdę krótka bardzo przyszłość. Gdzie nas zastąpi? Właśnie myślę, że klucz tkwi w tym, żeby się zastanowić, co ja mogę zrobić innego, co bardziej pasuje do moich ludzkich kompetencji, jeżeli tę część zaadresuje za mnie sztuczna inteligencja. I z takim pytaniem do siebie zostawiam was, kochani. Zapraszam was do komentowania, dyskutowania na temat tego odcinka. Mam nadzieję, że to jest odcinek, który wam się podoba. Jeśli tak, to komentujcie, piszcie do mnie, lajkujcie i pamiętajcie, że jeżeli na Spotify'u czy na innej platformie oglądacie, słuchacie, przepraszam, tego odcinka, to warto zasubskrybować, warto zostawić jakiś komentarz, no bo to napędza algorytm. Wtedy zasięgi tych moich odcinków rosną, biorąc pod uwagę, że zawsze to robię jakoś po godzinach, spod pach lub w weekendy, to jak rosną, to mam jakąś fajną za to nagrodę. Dziękuję wam, zapraszam was za tydzień do odcinka polecajkowego, który wszyscy lubicie. Pozdrawiam serdecznie.